Tomasz Setta, dzień dobry. Czas na południową odsłonę EKG. W naszym studiu gość profesor Barbara Wieliczko, Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. To jest informacja z ostatnich kilkudziesięciu minut. Ta zgoda europejskich stolic oznacza, że przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen może teraz udać się do Paragwaju, by podpisać umowę. A jednocześnie w Polsce trwa w Warszawie, w stolicy, protest rolników przeciwko podpisaniu tego porozumienia. Porozumienia, dodajmy, negocjowanego już od bardzo dawna, bo od ponad ćwierć wieku. Panią jako ekspertkę chciałem zapytać o takie podstawowe informacje dotyczące tej umowy i też zarzuty, które się pojawiają po tej polskiej stronie. Myślę tu przede wszystkim o polskich rolnikach. Taki zarzut pierwszy z brzegu to obawa przed tym, że tania żywność z Ameryki Południowej zaleje Europę. Kiedy Unia Europejska z blokiem państw Mercosur podpisze umowę? Prawda czy fałsz? I czy w ogóle jesteśmy w stanie w taki prosty sposób odpowiedzieć na takie pytanie?
Dzisiejszy świat jest zbyt skomplikowany, żeby mówić w tak prosty sposób, prawda czy fałsz. Prawdą jest, że już teraz rynki Ameryki Południowej mają dostęp do Unii Europejskiej i produkty rolne z Ameryki Południowej są obecne na europejskim rynku i chodzi nie tylko o wołowinę z Argentyny, ale także przede wszystkim o surowce, które są wymagane do produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej, która sama nie jest samowystarczalna, żeby produkować tyle zwierząt, ile produkuje. Także z jednej strony prawdą jest, że już ten dostęp jest, z drugiej strony prawdą jest oczywiście, że ten dostęp będzie nieco zwiększony.
Bo chcemy ten dostęp, chcemy zmienić zasady tego dostępu. Rozumiem, że dzisiaj w wielu przypadkach funkcjonują cła. Umowa z Mercosurem ma część tych ceł znieść. Chociaż też nie będzie to takie ograniczone zniesienie, bo będą przecież kontyngenty, czyli pewna określona ilość uwalniana, jak rozumiem, stopniowo, z biegiem lat, będzie zwolniona z tych ograniczeń. Pozostała część żywności, którą będziemy importować, wciąż będzie obłożona tymi ograniczeniami.
To prawda, zgadza się. Rzeczywiście będą kontyngenty stopniowo uwalniane w zależności od produktu przez 6-7 lat, ale też chciałam zauważyć, że to jest umowa wzajemna, także produkty rolne z Unii Europejskiej też będą mogły na podobnych zasadach wchodzić na rynki państw Ameryki Południowej. Także to nie jest jednostronne, że żywność z Ameryki Południowej będzie zalewała rynek Unii Europejskiej. To samo może dziać się w drugą stronę.
No ale tak, jeszcze mamy zasady dotyczące produkcji tej żywności. Inne zasady w Unii Europejskiej, inne w przypadku krajów Ameryki Południowej, a rynek będzie w jakimś sensie ze sobą połączony, czy będzie zliberalizowany.
Tak, to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo z jednej strony oczywiście na rynek Unii Europejskiej dopuszczane są produkty, które spełniają określone normy fitosanitarne, jednak...
Czyli dotyczące, tylko krótko wejdę w słowo, jakości i bezpieczeństwa tej żywności.
Tak. Mhm. Tylko problem polega na tym, że możemy badać to, co przychodzi, czyli to, co zawierają ziarna, zbóż, czy soi, czy ta wołowina, nie możemy na granicy zbadać, jak wyglądał proces produkcji. I o to właśnie chodzi wielu rolnikom, bo tak jak było ze zbożem z Ukrainy, my badamy, są odpowiednie instytucje krajowe, które badają tą żywność, która pojawia się na granicy. Natomiast na tej granicy można zbadać tylko, co zawiera, jakie ślady substancji związane z ochroną roślin, czy z produkcją zwierząt zawiera ten produkt, który się na tej granicy pojawił. Nie wiadomo, jak to było produkowane. I to jest właśnie ten problem, bo rolnicy w Unii Europejskiej oczywiście muszą spełniać normy nie tylko co do tego, co zawiera ten produkt finalny, który oferują na rynku, ale także jak ten produkt został wyprodukowany. W krajach państw Mercosur oczywiście też są takie zasady, ale są one dużo bardziej liberalne niż w Unii Europejskiej i to jest ten zarzut stawiany przez wielu protestujących dzisiaj polskich rolników.
No bo jeśli chodzi o tę produkcję żywności, to w przypadku Unii Europejskiej na przykład zasady, które chronią dobrostan zwierząt, ale też dbają o to zrównoważone rolnictwo. No i tu pojawia się ten zarzut, jak rozumiem, dotyczący zaburzenia konkurencji, bo jednak produkcja tej żywności w Ameryce Południowej będzie w wielu przypadkach mogła być tańsza od tej produkcji na przykład w Polsce.
Oczywiście ta taniość wynika nie tylko z tych ograniczeń wynikających z regulacji Unii Europejskiej, ale z czynników czysto środowiskowych. Kraje Ameryki Południowej mają inny klimat, funkcjonują w innym otoczeniu środowiskowym, więc mogą produkować 2, nawet 3 razy w roku określone zboże. No, w Unii Europejskiej w większości krajów jest to absolutnie niemożliwe. Stąd też inne możliwości i skala produkcji. W krajach Ameryki Południowej przede wszystkim są duże gospodarstwa. W Polsce czy w większości państw Unii Europejskiej jest to niemożliwe ze względu na, chociażby na wielkość tych państw. To są gospodarstwa dużo mniejsze, stąd na starcie te możliwości konkurowania ceną są zupełnie, zupełnie inne.
A pani zdaniem te protesty, które obserwujemy dzisiaj na ulicach Warszawy ze strony polskich rolników, to są protesty uzasadnione?
Jeżeli chodzi o protestowanie przeciwko umowie z krajami Mercosur, słabo uzasadnione. Tak samo jak uważam za bardzo nieuzasadnione protesty związane z Europejskim Zielonym Ładem, które się przytoczyły już parę lat temu przez Polskę i wiele innych państw Unii Europejskiej. Natomiast protesty rolników w ogóle dotyczące sytuacji w rolnictwie, dotyczące zasad wspierania rolnictwa europejskiego w ramach wspólnej polityki rolnej, uważam za jak najbardziej uzasadnione.
Dlaczego?
Coraz bardziej uzasadnione. Dlatego, że wspólna polityka rolna staje się coraz bardziej zagmatwana. Zaczęła się wręcz miotać od ściany do ściany, jeżeli chodzi o regulacje. I to nie sprzyja stabilności i bezpieczeństwu rolników, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie jako przedsiębiorców, którzy mają jakieś określone plany inwestycyjne, plany zarządzania swoim gospodarstwem. W tak niestabilnym otoczeniu, przy jeszcze tych uwarunkowaniach związanych z rolnictwem, gdzie te warunki atmosferyczne tak znacząco wpływają na te wyniki produkcyjne, stabilność polityki, stabilność wsparcia jest fundamentalna dla funkcjonowania tego sektora.
Czyli co, ten dzisiejszy protest to jest trochę i sam Mercosur, trochę pretekst dla polskich rolników, żeby protestować, żeby zwracać też uwagę na te inne problemy?
Tak, jak najbardziej tak. Myślę, że te protesty będą się pojawiały coraz częściej, bo od zeszłego roku, od lipca, kiedy Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na okres 28-34, ta debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej została otwarta, więc rolnicy, widząc te wstępne propozycje, które budzą niepokój sektora rolnego, zresztą nie tylko sektora rolnego, wielu innych interesariuszy związanych z wspólną polityką rolną, co do skali finansowania, co do zasad finansowania, co do możliwości wsparcia tego sektora, sprawiają, że rolnicy będą się starali wpłynąć na te decyzje, a Unia Europejska, tutaj mówię Komisja Europejska bardziej, tymi propozycjami, moim zdaniem, strzela sobie w kolano właśnie w kontekście tej umowy z Mercosurem, gdyż wiedząc o tych protestach dotyczących umowy z Mercosurem, publikować coś takiego, co wpływa jeszcze bardziej na brak stabilności w sektorze rolnym, no to jest absolutnie karygodny błąd.
A dopytam jeszcze bardziej szczegółowo, czego dotyczą obawy rolników związane z tą wspólną polityką rolną, dlatego że mam takie wrażenie, że w takim powszechnym odbiorze ta wspólna polityka rolna jako narzędzie Unii Europejskiej po pierwsze kojarzy nam się jako narzędzie dosyć duże, jest tam dużo pieniędzy. No i są to pieniądze, które trafiają do polskich rolników w postaci dotacji. No i można odnieść takie wrażenie, że przez to, że ten element, to narzędzie jest takie duże, to polscy rolnicy są jednymi z takich największych beneficjentów członkostwa w ogóle w Unii Europejskiej. Więc co się zmienia i co budzi te obawy?
To prawda, polscy rolnicy, w ogóle sektor rolny w Polsce jest w sumie największym beneficjentem, jeżeli chodzi o polskie członkostwo w Unii Europejskiej. Zmienia się to, że ten budżet nie rośnie, a jak wiemy, inflacja rośnie, koszty produkcji rosną jeszcze szybciej niż ta średnia inflacja, trudności ze znalezieniem rąk do pracy w sektorze rolnym, to także podnosi koszty, bo trzeba zaoferować wyższe stawki, te rosnące normy środowiskowe, rosnąca niepewność związana ze zmianami klimatycznymi, to wszystko powoduje, że te koszty i niepewność w sektorze rolnym rosną, a relatywnie, realnie to wsparcie maleje. Maleją ten kluczowy element, czyli dopłaty. Realnie to 100 euro 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, i 100 euro dzisiaj to jest zupełnie inna kwota. Więc to z jednej strony to, z drugiej strony maleje ten komponent wsparcia inwestycji. Coraz mniej środków jest właśnie na ten komponent związany z inwestycjami w sektorze rolnym, a wiadomo, technologie się bardzo szybko zmieniają. Te wymogi związane z tym, że no, trzeba zastępować ręce do pracy maszynami, to oznacza, że trzeba inwestować przy tym naporze konkurencji ze strony innych państw świata, a nie ma tego wsparcia.
A ten budżet nie rośnie, bo strategicznie Unia Europejska nie widzi przyszłości w tej części gospodarki?
Unia Europejska...
Albo uważa, że nie wymaga wsparcia.
Widzi, że wymaga wsparcia, jednak problemem jest to, że nie ma zgody wszystkich państw Unii Europejskiej na podnoszenie wydatków Unii Europejskiej z jednej strony. Z drugiej strony pojawiają się nowe cele, nowe wyzwania, którym stara się sprostać Unia Europejska. Teraz wiemy, jest kwestia reindustrializacji Unii Europejskiej, jest kwestia rozwoju sektora zbrojeniowego, rozwoju zbrojeń w ogóle.
Czyli chodzi o kwestię podziału tego tortu.
Tak, kwestia podziału tego tortu, stąd rolnicy będą protestować w najbliższym czasie, moim zdaniem coraz intensywniej, dopóki nie będą podejmowane te decyzje o podziale tego tortu, jak pan powiedział.
To na koniec, no bo ten tort też jest ograniczony, myślę o tych pieniądzach, które trzeba przeznaczyć na różne cele, nie tylko na wspólną politykę rolną. To jeszcze w kontekście obaw rolników i możliwych protestów dorzućmy do naszej dyskusji na koniec wątek Ukrainy, bo przecież wciąż rozmawiamy o potencjalnym scenariuszu, w którym Ukraina będzie państwem członkowskim, czyli zyska pełny dostęp do unijnego rynku. Myśli pani, że dla rolników w Polsce członkostwo Ukrainy będzie większym wyzwaniem niż potencjalne skutki umowy z państwami Mercosur?
Zdecydowanie tak. Jest to po pierwsze bliższy producent, więc łatwiej importować produkty z tego kraju niż zza oceanu. Po drugie, no, specjalizuje się w bardziej zbliżonej produkcji do Polski. Po trzecie, no, dysponuje tak dobrymi ziemiami, że jest sam z siebie konkurencyjny.
Bez wykorzystania jakichś dodatkowych specjalnych technik, które, jak rozumiem, zwiększą efektywność tej produkcji rolnej.
Tak, zgadza się.
No i co z tym Unia Europejska może począć?
Po pierwsze, sięgnąć do historii. Francuscy rolnicy z innych państw, z tak zwanej Starej Unii, strasznie obawiali się wejścia Polski do Unii właśnie w związku z tą tańszą produkcją, czyli bardziej konkurencyjną cenowo.
I teraz my jesteśmy w tym miejscu.
Tak, więc my też powinniśmy spojrzeć na to, że no, historia się powtarza. I co zrobiła Unia wtedy? Unia wtedy postanowiła, że dopłaty, które będą dostawać polscy rolnicy po wejściu do Unii, nie będą od razu tak wysokie, jak dopłaty otrzymywane przez Francuzów czy Niemców. Więc to jest taki mechanizm. Poza tym no, trzeba tak naprawdę przemyśleć tą wspólną politykę rolną, jak ona ma funkcjonować w ramach 27 państw, a jeżeli wejdzie tak wielkie państwo rolnicze jak Ukraina, to tym bardziej trzeba przemyśleć fundamentalnie tę politykę.
O czym opowiadała państwu profesor Barbara Wieliczko, Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Za chwilę informacje w Radiu Tok FM o godzinie 13. Po 13 po informacjach wraca magazyn Tok 360 i Adam Ozga. Na początek rozmowa o podróżach w miejsca odradzane przez MSZ, ale do protestu rolników też wrócimy w relacji naszego reportera po godzinie 13.20. Tomasz Setta. Dobrego dnia państwu życzymy i do usłyszenia.